Ze mną w studiu Krzysztof Cieszyński, regionalny rzecznik prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dzień dobry.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
I dziś tematy ważne, tematów się nazbierało kilka, bo widzieliśmy się chyba w ubiegłym roku.
Albo na początku tego.
Albo na początku tego, także już chwilę temu. Ja bym chciała, żebyśmy porozmawiali oczywiście o tym, że emeryci i renciści, ci wcześniejsi, oczywiście mogą więcej dorobić do swoich świadczeń, o tym, że od marca ZUS wypłaci wyższe świadczenia długoterminowe, tu waloryzacja w tle oczywiście, o kontroli zasiłków i zmianach w zasadach i orzecznictwie lekarskim i o tym, czym jest miękka windykacja. Bo to mnie zastanawia, co to znaczy miękka windykacja. Od czego zaczynamy?
Możemy zacząć od miękkiej windykacji, bo to taka największa nowość, którą realizujemy. I właśnie wprowadza ją też słupski oddział od tego tygodnia. Chodzi o to, żeby nie wytaczać w stosunku do tych osób, które na przykład zapomniały zapłacić ostatnią składkę albo gdzieś się zagapiły po prostu, nie wytaczać od razu wielkich działów w postaci upomnień, jakichś wezwań do zapłaty, potem egzekucji, tylko na początku po prostu przypomnieć krótką informacją na platformie e-ZUS, że gdzieś tam się jakaś składka właśnie zapodziała, któraś ostatnia składka nie została opłacona, wskazać jaki jest numer rachunku, na który trzeba wpłacić, która to jest składka i na początek właśnie tylko w ten sposób przypomnieć. Testowaliśmy to rozwiązanie już w kilku oddziałach, zaczynaliśmy od Opola i zdaję to egzamin. Bo to często są właśnie takie, że na przykład ktoś zakończył działalność gospodarczą, ale gdzieś zapomniał opłacić ostatnią składkę. Czasami opłacił składkę po prostu w nieco niższej wysokości. To nie jest duży dług, więc łatwo tak w ten sposób sobie o tym przypomnieć, zapłacić, uregulować bez potrzeby generowania dodatkowych kosztów w postaci.
Znaczy ja myślę, że to jest fajne, bo rzeczywiście część tych zaległości, tak to określmy, nie wynika z tego, że człowiek nie chce zapłacić i się miga kolokwialnie mówiąc, tylko rzeczywiście gdzieś to umknęło po prostu, albo nie wiem, no nie powiem, że fiksuje się kwoty miesięcznie te same, bo raczej sprawdza się, tam te odpisy są różne, ale rzeczywiście pewnie gdzieś zakłada się jakąś tam kwotę do przelania na ZUS i jeśli ona się różni, to już nie weryfikujemy, nie sprawdzamy, tylko z automatu gdzieś tam ponawia się ten przelew, stąd różnica może też wynikać na przykład.
Dokładnie tak, większość naszych dłużników to tak naprawdę nie są ci wielcy dłużnicy, to jest znacząca mniejszość, większość naszych dłużników zalega, jeżeli już to właśnie czasami kilka złotych, czasami kilkaset, gdzieś tam są właśnie jakieś końcówki, które gdzieś tam kiedyś z jakiegoś zapomnianego momentu przychodzą na kolejne okresy, czy właśnie opuszczona jakaś tam ostatnia składka, czasami właśnie z powodu gapiostwa bynajmniej, ani jakichś szczególnych problemów finansowych, więc dlatego warto przypomnieć. Informacje zamieszczamy na e-ZUS-ie, to zawsze jest informacja w danym miesiącu za składki, które należało opłacić w miesiącu poprzednim, czyli teraz, jeżeli teraz będziemy je zamieszczali w marcu, to chodzi o te składki, które trzeba było płacić w lutym, a więc o składki, które były należne za styczeń. Jeżeli korzystamy ze ZUS-a, to też warto sobie ustawić powiadomienia, żebyśmy dostawali czy SMS-em, czy mail informacje o tym, że coś nowego nam tam się pojawiło na skrzynce i żebyśmy mogli sprawdzić, znajdziemy tam numer rachunku bankowego, na który to trzeba zapłacić i wskazanie, jaka to jest konkretnie kwota i składka za jaki miesiąc. Ci, którzy spłacają zadłużenie w ratach, nie dostaną takiej informacji, bo z nimi mamy po prostu podpisaną umowę i wiemy, że oni te należności po prostu regulują w tym systemie ratalnym w innych terminach, więc to jest trochę inna sytuacja.
I rzeczywiście to jest tak, no mówi pan, że w Opolu testowaliście, sprawdziło się?
Sprawdziło się. Sprawdziło się, bo widać, że jest większa liczba tych takich dobrowolnych wpłat. Nie trzeba właśnie wystawiać upomnień i potem wdrażać egzekucję, a więc nie trzeba też generować nam dodatkowej pracy, a przede wszystkim naszym płatnikom dodatkowych kosztów, które musieliby ponieść.
No to ja mam nadzieję, że i w Słupsku to się sprawdzi. Od kiedy chcecie tą...
Wdrażamy to od tego tygodnia.
Czyli świeżo.
Czyli świeżo. To jest zupełna
nowość. Tak. Kolejny temat, czyli to, że emeryci i renciści mogą więcej dorobić do swoich świadczeń i tutaj założeniem jest, że są to ci wcześniejsi emeryci.
Tak, dlatego, że ci emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat w przypadku pań, 65 lat w przypadku panów, mogą do swoich świadczeń dorabiać bez żadnych ograniczeń. Tutaj nie są w żaden sposób limitowani. Na limity, na ograniczenia muszą zwracać uwagę ci świadczeniobiorcy, którzy jeszcze właśnie nie mają powszechnego wieku emerytalnego, więc są na wcześniejszych emeryturach, no i wszyscy renciści. I tutaj mamy dwa progi. One się zmieniają co 3 miesiące, ale nie w takim rytmie kwartalnym, tylko trochę przesuniętym, więc teraz te progi właśnie zmieniły się od 1 marca, będą obowiązywały aż do końca maja, nowe od 1 czerwca i tak właśnie w takim co 3-miesięcznym rytmie się będą zmieniały. To są dwa progi. Pierwszy to jest 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Drugi to jest 130% takiego miesięcznego wynagrodzenia. Ten pierwszy próg powoduje, że świadczenie jest pomniejszane, ale nie więcej niż o kwotę przekroczenia i o kwotę maksymalnego, i potem jest też kwota maksymalnego zmniejszenia, której też nie może to ograniczenie świadczenia przekroczyć przy tym pierwszym progu. Do 70% oczywiście dorabiamy bez żadnych ograniczeń. Powyżej 130% tego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia już zawieszamy wypłatę świadczenia. No i te progi od 1 marca właśnie wzrosły. Ten pierwszy próg wzrósł o około 300 zł, ten drugi około 500 zł, więc to jest...
niewiele.
Niewiele. To wynika ze wzrostu wynagrodzenia. One akurat o tyle teraz wzrastają. Nie ma już takich skokowych wzrostów tych wynagrodzeń w ostatnim czasie. Niewiele, ale zawsze są to dodatkowe możliwości dla dorobienia do emerytury, czy do przede wszystkim renty.
Rozumiem, że można przyjść do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i poprosić kogoś, żeby pomógł to policzyć, wyliczyć, jak to wygląda.
Zawsze.
Bo podejrzewam, że część osób się może pogubić, tak, z progami.
Jasne, zawsze zachęcamy do odwiedzania naszych placówek. Tam też wytłumaczymy i wskażemy, które tak naprawdę sposób rozliczenia jest lepszy, bo możemy to świadczenie rozliczyć rocznie, możemy też je rozliczyć miesięcznie, więc też możemy wskazać. Może się okazać, że na przykład będzie korzystniejsza dla kogoś dobrowolna dopłata do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych niż rozliczenia, więc jest wiele możliwości. Przypominamy też, i to jest też bardzo ważne, że jeżeli podejmujemy dodatkową aktywność zawodową, to zawsze warto o tym poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wskazać, jakie będą te progi, bo też możemy wtedy właśnie to dobrze obliczyć. Poza tym, jeżeli przekroczylibyśmy próg i trzeba byłoby robić jakiś zwrot, to jeżeli poinformowaliśmy o tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych, że dodatkowo dorabiamy, to zwrot będzie tylko za ostatni rok, a jeżeli nie poinformowaliśmy, a sami to jak gdyby zweryfikowaliśmy, to ten zwrot będzie już za ostatnie 3 lata, więc dlatego zawsze warto wcześniej poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o tym, że mamy dodatkowe dochody i ile się tych przychodów spodziewamy.
No to tu myślę też mamy jasność. Kontrola zasiłków i zmiany w zasadach w orzecznictwie lekarskim.
Tak, tutaj duże zmiany, dlatego że weszła w tym roku duża nowelizacja właśnie ustawy, tak zwanej ustawy zasiłkowej, która przede wszystkim doprecyzowuje przepisy, ale też wprowadza kilka nowych zasad. Te zmiany wchodzą w życie pakietowo, to znaczy pierwsze zmiany weszły w życie już w styczniu, kolejne wejdą od 1 kwietnia. I tutaj właśnie jest jak gdyby szereg zmian w tym zakresie. Te zmiany, które weszły w życie od 1 stycznia, to jest przede wszystkim doprecyzowanie tych przepisów, które dotyczą prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy i o wystawianiu zaświadczeń lekarskich. Przede wszystkim w ustawie po raz pierwszy wskazano to, że możemy wprost jak gdyby, że możemy kontrolować też zasiłki na opiekę nad którym członkiem rodziny. To nie było do tej pory wskazane wprost, więc to jest teraz doprecyzowane. Druga rzecz to jest to, że możemy żądać od ubezpieczonego wyjaśnień i też takich informacji, które były potrzebne do oceny, czy to zwolnienie jest zasadne. Też to nie było do tej pory wskazane wprost, to raczej było domniemane, teraz jest to wskazane jednoznacznie. Kolejna zmiana dotyczy tak naprawdę lekarzy, bo jeżeli stwierdzamy jakieś nieprawidłowości, no to one często też powstają po stronie lekarzy, którzy dopuszczają się różnego rodzaju nadużyć. Wszyscy wiemy, że jest problem tak zwanych zwolnieniomatów, więc jeżeli stwierdzimy...
Co to są zwolnieniomaty, przepraszam?
To są tacy lekarze, którzy hurtowo jak gdyby wystawiają zwolnienie lekarskie, często bez faktycznego badania pacjenta, tylko po prostu za opłatą wystawiają takie zwolnienie i to są...
I ten proceder funkcjonuje.
Taki proceder funkcjonuje i... Zwalcza go zarówno Naczelna Izba Lekarska, jak i Narodowy Fundusz Zdrowia, no i też Zakład Ubezpieczeń Społecznych. To jest problem, z którym my się borykamy, no bo to obciąża nie tylko Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ale też pracodawców, jeżeli mamy do czynienia i z nieuczciwym pracownikiem, i z nieuczciwym lekarzem. I od tej pory też, jeżeli stwierdzimy nieprawidłowości, to możemy informować samorząd lekarski, że takie nieprawidłowości zostały stwierdzone i on może podejmować też odpowiednie kroki, na przykład zawiesić prawo do wykonywania zawodu.
No tak, ale ja z drugiej strony spotykam się też ciągle, co prawda coraz rzadziej, ale jednak z informacjami dotyczącymi lekarzy orzeczników ZUS-owych, że tam czasem, tu użyję kolokwializmu, trzeba udowodnić, że się nie jest wielbłądem, tak? Czyli człowiek, który jest na przykład po wycięciu wyrostka i ma bliznę świeżą, świadczącą o tym, że to było, no to pani na przykład patrzy w dokumenty i mówi, proszę podnieść koszulkę i udowodnić, że pan miał ten brzuch cięty nieledwie, nie? No, to są takie kontrowersyjne bardzo.
Badania są przeprowadzane na różny sposób. Opieramy się czasami na dokumentacji lekarskiej, czasami faktycznie jest to też fizyczne badanie. Też musimy pamiętać, że przy badaniu przez lekarza orzecznika nie tylko oceniamy stan zdrowia, ale też możliwość wykonywania dotychczasowej pracy, czy możliwość przekwalifikowania się. To są wszystko przesłanki. Najczęściej bo najczęściej są to badania czy doświadczenia rehabilitacyjnego, czy do renty, więc tutaj też oceniamy trochę szerzej niż tylko sam stan zdrowia, tak? To też jest ważne. To, że ktoś jest chory, to jest jedno. Przy zaświadczeniu lekarskim, przy zwolnieniu lekarskim to jest zasadne i to wystarczy, ale już przy ocenie na przykład na potrzeby renty, też właśnie to, czy może wykonywać dotychczasową pracę, czy może wykonywać inną, jakąkolwiek pracę przy całkowitej niezdolności do pracy, no i czy istnieje możliwość przekwalifikowania się zawodowego. Ale zmiany, które są w ustawie, które będą wchodziły w życie od 13 kwietnia, dotyczą też między innymi lekarzy orzeczników, dlatego że nie będziemy zatrudniali tylko lekarzy, ale będziemy na przykład mogli zatrudniać też pielęgniarki czy fizjoterapeutów do orzekania. Pielęgniarki i pielęgniarze będą mogli orzekać o niezdolności do samodzielnej egzystencji, na przykład na potrzeby uzupełniającego świadczenia dla osób niesamodzielnych. Natomiast fizjoterapeuci będą mogli orzekać o potrzebie rehabilitacji leczniczej i takie osoby, które, gdzie będzie to zasadne, będą mogły otrzymać skierowanie właśnie na rehabilitację leczniczą z ZUS. Chodzi o to, żeby odciążyć lekarzy orzeczników, w ten sposób też przyspieszyć orzeczenia, czy na potrzeby rent, czy właśnie te w przypadku kontroli zaświadczeń lekarskich.
A jak to się ma do chorób psychicznych?
Czy przy zwolnieniach lekarskich?
Przy zwolnieniach lekarskich.
Choćby. To też jest przesłanka oczywiście, jak najbardziej do otrzymania
zaświadczenia. Jak to zmierzyć? No bo tu z jednej strony oczywiście, no widzimy, człowiek po operacji kolana, po, nie wiem, właśnie wyrostku i tak dalej, no to są rzeczy, które tak naprawdę widać. Jest dokumentacja medyczna po operacji, po zabiegu. Najprościej, najłatwiej zakładam wtedy zweryfikować pewne rzeczy. Natomiast jak zweryfikować człowieka, który ma depresję?
Tutaj opieramy się też na dokumentacji medycznej, czyli możemy, to też co właśnie zmiany, które nam pozwalają, wprowadzone w ustawie teraz wprost właśnie, wejdą w życie od 13 kwietnia, że możemy poprosić o dokumentację medyczną, tą dokumentację sprawdzić, możemy poprosić o wyjaśnienie lekarza, który wystawił to zwolnienie. Cały też lekarz orzecznik, jeżeli ma tylko wątpliwości, może na przykład skierować na badanie przez lekarza specjalistę w danej dziedzinie i tutaj ustalić, czy to zwolnienie było zasadne, czy też nie. Ale do wszystkich zwolnień staramy się oczywiście pochodzić z taką delikatnością, jeżeli to są takie właśnie tego rodzaju
No tak, schorzenia. Bo to czasem wynika, te problemy psychiczne, one wynikają też często gęsto ze stosunku do wykonywanej pracy, tak? Czy ludzi, którzy tam są i tym, że sobie po prostu i kolokwialnie mówiąc też ludzie nie radzą i przerasta ich pewna sytuacja. I nawet jeśli nie jest zdiagnozowana depresja, to z całą pewnością w mojej ocenie może się zdarzyć, że będzie człowiek, który no będzie musiał skorzystać ze zwolnienia. No
to też o tym wiemy, też jesteśmy wyczuleni na takie przypadki. Też możemy je kontrolować, ale tak jak mówię, to może być na podstawie dokumentacji medycznej, to właśnie też, czy przy wyjaśnieniach od lekarza, który właśnie takie zwolnienie wystawia.
No tak, zwłaszcza, że często te pierwsze zwolnienia wystawiają lekarze POZ-u po prostu, nie? Tak. Czyli ci pierwszego kontaktu i zanim skierują człowieka do specjalisty, albo zanim ten człowiek dostanie się do specjalisty, bo to też jest tak, że prywatnie, oczywiście w tej chwili wielu specjalistów, tak to określę raz jeszcze, jest na wyciągnięcie ręki. Natomiast jeśli mówimy o Narodowym Funduszu Zdrowia i dostępności jako takiej, no to często są to miesiące oczekiwania, nie?
No my tutaj staramy się jak na razie też zwiększyć właśnie dostępność naszych lekarzy orzeczników, mm-hmm. żeby orzeczenia były wydawane szybciej. Zmiany wejdą też w życie od przyszłego roku, od kwietnia i tutaj też jest wskazane wprost w ustawie, że termin na wydanie orzeczenia będzie wynosił maksymalnie 30 dni, żeby te sprawy się po prostu nie przewlekały, a też osoba zainteresowana będzie mogła wnieść po nagranie, będzie mogła wnosić o przyspieszenie tego terminu i też będzie tak, że zasadą będą orzeczenia wydawane w składzie jednoosobowym. W pierwszej instancji one teraz są już wydawane jednoosobowo, ale też nie będzie już tych trzyosobowych komisji przy wniesieniu sprzeciwu, tylko one też będą wydawane jednoosobowo, chyba że sprawa będzie szczególnie skomplikowana, wtedy będzie nadal to trzyosobowa komisja. Też jedna zmiana, która wchodzi w życie od kwietnia przyszłego roku, taka trochę nietypowa, ale też postulowana przez i pracodawców, i pracowników. Czyli u jednego pracodawcy będzie można być na zwolnieniu lekarskim i mówiąc kolokwialnie, chorować, a u drugiego pracować, jeżeli tylko oczywiście warunki na to pozwalają.
Tak, o tym też mówiliśmy. Tak. No tak, no bo to też padało i chyba poprzednio rozmawialiśmy o tym, że człowiek, który ma złamaną rękę czy nogę, pewnych czynności nie wykona, natomiast głową może pracować. Dokładnie. Tak? I w drugiej firmie na przykład, nie wiem, jest programistą i ta ręka mu absolutnie jedna wystarczy do tego, żeby obsłużyć komputer. No ale na drabinę, już kolokwialnie mówiąc, znowu tych kolokwializmów dzisiaj mamy dużo, ale na drabinę nie wejdzie. Tak,
tak? Dokładnie. Więc teraz to jest też, będzie wskazane wprost w przepisach, to wejdzie w życie od 1 kwietnia przyszłego roku i na żądanie pracownika takie zwolnienie będzie można wystawić tylko do jednego pracodawcy, do drugiego będzie można być dalej aktywnym, ale na żądanie pracownika nie będzie mógł tego oczekiwać pracodawca.
A działalność?
Tutaj działalność może być tak samo. Jeżeli pracujemy gdzieś na etacie, to będziemy mogli na etacie być
na zwolnieniu,
a na działalności.
No tak, bo ja też znam taką historię i sytuację, w której właśnie człowiek miał operację kolana. Niespodziewanie w sensie takim, że przyspieszono ten termin bardzo mocno i nagle się okazało, że on nie wystawił faktur, nie pozamykał, że tak powiem, różnych rzeczy. No i trafił na to zwolnienie lekarskie tuż po operacji. I się okazało, że tu już klops, tak? Że tych faktur wystawić nie może, bo będzie to traktowane jako świadczenie pracy.
No, teraz będzie przy zwolnieniach lekarskich też tak właśnie przy działalności, że te jakieś drobne rzeczy, te podstawowe, które są niezbędne, tak, to będzie można pozamykać, dokończyć. Nie będzie to przesłanka wykorzystywania zwolnienia niezgodnie z jego przeznaczeniem.
No, czasem...
Nie będzie oczywiście można prowadzić takiej normalnej, standardowej działalności, ale takie
ale
rzeczy, które są konieczne,
wystawić fakturę,
niezbędne, jak najbardziej to będzie dopuszczalne.
No to myślę, że to jest na plus zdecydowanie. To, o czym jeszcze chciałabym, żebyśmy porozmawiali, to oczywiście środki z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Duże pieniądze macie do rozdania na poprawienie bezpieczeństwa i higieny pracy przede wszystkim.
Tak, w tym roku konkurs taki ogłaszamy co roku tak naprawdę, bo wychodzimy z założenia, że lepiej jest zapobiegać powstawaniu wypadków czy chorób zawodowych, niż potem finansować renty czy świadczenia. Czy świadczenia wypadkowe. W tym roku budżet na ten projekt to jest
150 milionów złotych, tak.
Więc to jest o 10 milionów złotych więcej niż
w ubiegłym roku. Duża kwota, myślę, na tego typu działania.
Duża kwota i chętnie też wykorzystana przez świadczeniobiorców, przez płatników.
Ale muszę, przepraszam, powiedzieć panu, że ja pytałam słuchaczy, którzy tu przychodzili, ekspertów też naszych, o to, czy oni w ogóle wiedzą, że można korzystać i poprawić bezpieczeństwo pracowników choćby, tak, stanowiska pracy i tak dalej. No to niewiele osób wiedziało o tym, że takie środki można.
Staramy się to promować. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej. Tam wszystko
szczegółowo jest opisane.
Wszystko się w aktualnościach jest
opisane. Na antenie myśmy już o tym wielokrotnie mówili. I rzeczywiście namawialiśmy do tego,
tak,
żeby korzystać.
Bo to są duże środki, bo indywidualnie można uzyskać minimalnie 15 tysięcy złotych, a maksymalnie w przypadku działań inwestycyjno-doradczych to będzie aż 350 tysięcy złotych, więc to jest naprawdę konkretna
kwota. To jest
kwota,
o co powalczyć.
Za którą można po prostu doposażyć stanowiska pracy w środki ochrony indywidualnej, czy w jakieś urządzenia do pracy na wysokościach, czy w jakieś innego rodzaju zabezpieczenia, więc bardzo ważne, bardzo warto
choćby klimatyzatory w pomieszczeniach, w których one są niezbędne przy zmianach temperatur, które u nas są różnych. No to tu rzeczywiście dowolność, byle się wpisać, że tak powiem, ale są też na miękkie, można się starać.
Tak, tak różnie, bardzo, bardzo różnie. Docelowo dążymy do tego, żeby wyeliminować w ogóle wypadki przy pracy tak naprawdę. To jest część naszego projektu, do którego dążymy.
Że to tak bardzo idealistycznie.
Tak, realizujemy tak zwaną wizję zero i dążymy do tego, żeby te wypadki po prostu zostały wyeliminowane. Czas na składanie wniosków jest do 24 marca, więc jeszcze trochę czasu jest, żeby się przygotować i ten elektroniczny wniosek do nas wysłać. Potem dwuetapowe sprawdzenie przez naszych pracowników formalnie, czy wszystko się w tym wniosku zgadza.
No tak.
I potem przez Centralny Instytut Ochrony Pracy już pod tym kątem merytorycznym.
Czy wszystko, czy jeszcze waloryzacja?
Jeszcze waloryzacja, bo to ważne dla naszych seniorów i też dla naszych rencistów. A więc świadczenia od 1 marca wzrosły o 5,3%, więc znowu są wszystkie świadczenia wyższe. Tutaj, jak co roku, przeprowadzamy to wszystko z urzędu, więc nie trzeba się niepokoić. Każdy dostaje już pierwsze świadczenia podwyższone, wypłacamy. Kolejne będziemy wypłacali sukcesywnie oczywiście w kolejnych terminach płatności, aż do końca marca, no i potem w kolejnych miesiącach.
Tak.
I niedługo też szykujemy się już do wysyłki decyzji waloryzacyjnych, więc każdy też będzie mógł w tej decyzji sprawdzić, jakie ma świadczenie. Jeżeli chce wiedzieć wcześniej, jakie jest to świadczenie po podwyżce, to zachęcamy oczywiście do skorzystania z platformy EZUS, gdzie tam też jest to wskazane.
No tak, i ja myślę, że to już jest na takim etapie i tak fajnie, kolokwialnie znowu mówiąc, rozwiązane, że w tej chwili, drodzy Państwo, zus.pl to jest strona internetowa, którą można odwiedzać. Państwo mają też aplikację.
Mamy też aplikację mZUS. Szykujemy się do wprowadzenia też mZUS-u dla płatnika, żeby też płatnicy mogli z poziomu smartfonu czy tabletu na przykład obsługiwać płatności, więc nowe rozwiązanie. EZUS dla płatnika też już część płatników korzysta z nowej wersji, już zupełnie nowego wyglądu. Kolejni wkrótce też będą mogli z tego korzystać. No i zachęcamy też do korzystania z naszych mediów społecznościowych, gdzie też można znaleźć instruktaże krok po kroku, na przykład w formie filmów, jak sprawdzić jakieś ważne informacje.
No to drodzy Państwo, zus.pl, media społecznościowe, to już Państwo słyszeli, że można od nas wielokrotnie, a namawiamy także, żeby korzystać z aplikacji, ale jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości, to też stacjonarnie można do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Zachęcamy do odwiedzania naszych placówek i do omawiania wizyt oczywiście z wyprzedzeniem, żeby nie czekać
w kolejce. Krzysztof Cieszyński był Państwa i moim gościem.
Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Kłaniamy się do usłyszenia.